Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchamy reportażu Anny Rembas zatytułowanego Żeby świat się obudził. Wpierw zapraszam Państwa na rozmowę z autorką pracy, a później na wysłuchanie reportażu w drugiej części audycji na rozmowę z naszym gościem, Natalią Cyżan, kierowniczką działu programowego w Instytucie Kultury Miejskiej, organizatorką spotkań z Palestyną. Ale wpierw rozmowa z Anią. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Aniu, bardzo mnie nurtowało, dlaczego podjęłaś taki temat? Skąd pomysł, ale też dlaczego chciałaś o tym nam opowiedzieć?
Chciałam zająć się tym tematem już kilka lat temu, bo tak naprawdę temat i historia konfliktu arabsko-żydowskiego i konfliktu w Strefie Gazy i tego wszystkiego, co słyszymy, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu i tak dalej, to nie jest historia, która dzieje się od wczoraj, a nawet nie od 2 lat. To jest historia, która ma już swój rytm i historyczne jakieś powody. Chciałam postawić jakikolwiek swój stempel, dać jakiś swój dźwiękowy gest, podnieść swoją głowę nad tym tematem, bo wydawało mi się, że skala okrucieństwa, która się tam wydarza, a która się wydarzyła w ciągu ostatnich 2 lat podczas ostatniej wojny, czyli od tego 7 października, co prawda zakończonej rozejmem 10 października tego roku, ale mimo wszystko to, co się wydarzyło tam, była tak wielka, że pomyślałam sobie, że muszę spróbować jakoś dotrzeć, dowiedzieć się, opowiedzieć, spróbować przemyśleć jeszcze raz temat.
Mnie bardzo poruszyły niektóre fragmenty, o czym za chwilę powiem, ale na początku chciałam się ciebie zapytać, co chciałaś najbardziej pokazać w tym reportażu, bo ja słuchałam go z zamkniętymi oczami i przenosiłam się, gdzie czasami aż wzdrygało mną podczas słuchania historii sióstr. Na czym tobie najbardziej zależało?
Wiadomo było, że na pewno nie skonstruuję i nie zrobię i nie pokażę Państwu tego, co działo się podczas tej ostatniej wojny, bo to nie było moim celem. To zawsze chodzi o to, żeby w jakiś sposób pokazać historię indywidualną. W trakcie tej rozmowy zaczęłam słyszeć nagle, że one mówią z wielkim bólem, z wielkim takim przerażeniem, z wielkim, chociaż mówią o tym spokojnie bardzo, ponieważ mieszkają w bezpiecznym Gdańsku.
Brzmiewa też jak
są bezpieczne, siedzimy w ciepłym mieszkaniu, tak, mamy kawę, smażymy naleśniki, rozmawiamy o życiu. Które
i ta
one...
wdzięczność za czystą wodę.
Tak, dokładnie. Pada. Ale one z takim spokojem mówią o tym, że one nic, słuchaj, nie mogły. Właściwie jako Palestynki, to one tak naprawdę nie miały nigdy żadnych praw. Jakby ja wyczułam coś takiego, że one ani tu, ani tam, ani nie mogły pojechać, ani zawsze były w jakiś sposób gnębione, zawsze były w jakiś sposób gorsze.
Ale wiesz co, jeszcze dla mnie takie mocne co było, to opowiadanie, jak one czuły, tam padają takie słowa, że poczuła się upokorzona, jechała do swojej ojczyzny, albo jak spotkała się z żołnierzem. To są bardzo mocne fragmenty. Czy rozmawiając z tymi bohaterkami, były momenty, kiedy one chciały coś przemilczeć i nie powiedzieć? Czy może właśnie otworzyły się i to, co ja usłyszałam i co na mnie zrobiło wrażenie, sądzę, że na Państwu też, jak za chwilę usłyszymy reportaż, było bardzo mocne.
Wiesz, bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo ja myślę, że one bardzo wiele rzeczy przemilczały i one mi bardzo wiele rzeczy nie powiedziały. To myślę, jest już po mojej stronie, żeby może jeszcze kilka razy się z nimi spotkać, może jeszcze, żeby kilka razy z nimi porozmawiać.
Ale powiem ci, że też zbicie tej trudnej historii, które one opowiadają, z tym ciepłem tego domu, który pokazałaś i z tym bezpieczeństwem, też robi ogromne wrażenie.
A poza tym, dokładnie, to jest bardzo ważne, to co ty mówisz. One tutaj wreszcie się chyba poczuły tak właśnie, jak wszyscy się chcemy czuć. Czyli chcemy być bezpieczne, chcemy kochać, chcemy być kochane, chcemy mieć spokój. A jednak mimo tego, że mają ten spokój i że tak się czują właśnie, to zobacz, próbują coś robić dla tych ludzi, którzy są tam w tej Strefie Gazy.
Ale czy chciałaś też mieć taki tytuł żeby nas wszystkich trochę obudzić?
Proszę Państwa, jeżeli chcecie się obudzić, jeżeli w jakiś sposób słyszycie o gazie, o Strefie Gazy i jakoś w was to gra, to możecie na przykład pójść do Europejskiego Centrum Solidarności. Na przykład za tydzień jest koncert. Nasi artyści zaśpiewają bez honorariów. Te pieniądze, które wy zapłacicie za bilet, pojadą do Lekarzy bez Granic, którzy już się szykują z konwojami, już stoją w korytarzach państw ościennych i już czekają tylko na znak, żeby Izrael się zgodził, żeby móc wjechać z pomocą humanitarną.
Idealnie przed tym koncertem usiąść dzisiaj, zapraszam, ja sobie tak pomyślałam,
koncert jest za tydzień, w sobotę.
Za tydzień, ale ja sobie myślę, że ten reportaż jest taki obowiązkowy dla nas wszystkich. Mhm. Usiądźmy dzisiaj i go wysłuchajmy.
Bardzo, bardzo proszę i bardzo zachęcam do słuchania i mam nadzieję, że cokolwiek w Państwu ten reportaż zostawi.
Zapraszam do wysłuchania reportażu Ani Rembas, żeby świat się obudził.
Po dwóch latach zakładnicy mają wrócić do domów. Palestyńscy więźniowie mają wrócić do swoich domów.
Podzielam uczucie głębokiej ulgi, widząc, że Avinatan i inni zakładnicy wychodzą dziś na wolność.
Ta wojna nie zaczęła się wczoraj i nie zakończy się jutro, ale to, co zdarzyło się przez ostatnie dwa lata w Strefie Gazy, niszczy wiarę w człowieka. Sposób prowadzenia wojny przez Izrael wywołał międzynarodową falę krytyki wobec rządu. W ciągu ostatnich dwóch lat izraelska armia zbombardowała w Strefie Gazy szpitale i szkoły, zabijając tysiące kobiet i dzieci, a także wielu dziennikarzy, ratowników, pracowników organizacji humanitarnych. Wielokrotnie wstrzymywano dostawy pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej, argumentując, że nie mogą one trafić w ręce Hamasu. Wszystko to spowodowało, że rząd izraelski został oskarżony o ludobójstwo Palestyńczyków. Dwa lata wcześniej bojownicy Hamasu zabili ponad 1200 osób i uprowadzili 250 osób do Strefy Gazy. To był cios, który trafił Izrael w samo serce. Traumę i skutki związane z tym nagłym atakiem odczuła już wkrótce ludność cywilna Palestyny. Rozpoczęła się rzeź. Od tego czasu zginęło tam ponad 65 tysięcy osób. Według doniesień 64 tysiące dzieci zostało zabitych lub okaleczonych w całej Strefie Gazy. W tym co najmniej 1000 niemowląt. Prawie 2 miliony ludzi zostało uchodźcami. Świat nie odwrócił wzroku od wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Fala protestów i manifestacji przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy przeszła przez Stambuł, Amsterdam, Ankarę, Rabat, Barcelonę, Rzym, Madryt. Przeszła też przez Gdańsk. Po dwóch latach udało się podpisać rozejm. Był początek października tego roku. W wielu polskich miastach ludzie protestowali przeciw masowej rzezi Palestyńczyków. Na te spotkania przychodzili ci, którzy, tak jak ja, patrzyli od miesięcy na Strefę Gazy, na strefę śmierci i nie mogli zrobić nic więcej. Mogli tylko słuchać albo krzyczeć.
Kula mami, mami nigman!
Zeu nigman, chaim sheli, ani ohevet otcha.
No tak, przeszłam tutaj, to prawda. No z ciekawości, bo faktycznie ten teraz temat jest mocno na czasie związany z ludobójstwem Palestyny. Mam wrażenie, że dopiero od niedawna w masowych mediach zaczyna być więcej mówić o tym temacie i związanych właśnie, że jest to ludobójstwo, tak, ze strony, nie wiem, rządu, wojska izraelskiego wobec cywilnej ludności Palestyńczyków. No i tak chciałam bardziej poznać ten temat dziś, poznać tę perspektywę palestyńską, jakby jako ofiarę po prostu w tym konflikcie.
Często też słyszałam na brzeczku, a 7 października, tak, a Hamas i tak dalej. Ale wtedy mówię, okej, to nie było dobre, to było złe, jakby wszelka przemoc jest zła. Ale co się działo wcześniej, jak oni tam funkcjonowali? Czy ktoś się pochylił na tym, żeby zastanowić się, jak ich życie codziennie wyglądało?
My żyjemy na świecie, w którym prawda jest niestety na ostatnim miejscu. Pieniądz jest na pierwszym miejscu niestety.
Bo to nie możemy powiedzieć, albo Hamas tam rządził, to nie wtrącaliśmy się. Nie, to są tereny okupowane. Ludzie nie mogli podróżować. Dlaczego? Bo co? Bo Hamas im bronił wyjazdu z Gazy? Czy może jednak okupant Izrael im bronił tego wyjazdu z Gazy? I to są rzeczy, które teraz widzę, że zaczynają się coraz głośniej pojawiać i fajnie, że o tym mówimy.
Jak zapytano się czy można zabić dzieci palestyńskie, tak. Oni mówili tak, można ich zabić, bo dlaczego? Bo oni kiedyś mogą być bojownikami. To jest nowa zasada w tym świecie. Jestem Khaled El Ali, przyjechałem dawno jako student do Polski i jestem w Gdańsku, mam własną działalność.
Nie da się tak jednoznacznie wszystkiego porozdzielać, że to jest czarne, to jest białe. Bardzo to wszystko jest skomplikowane, takie są jakby wyzwania tego współczesnego świata. No niestety nie jest to jedyny taki konflikt tego rodzaju, prawda?
Ja jako półpalestynka uważam i czułam, że to było zawsze takie, że nie wypada, że może nie mówmy, bo broń Boże będziemy pokazywali, że Izrael w złym świetle, więc lepiej o tym nie mówić, lepiej się nie wychylać, lepiej niech to tak będzie. Takie miałam wrażenie, że nie było dużo tego.
Trzeba być po stronie słabszych, a tutaj jakby wiadomo, kto jest słabszy, tak?
Ale nasza sprawa to jest sprawa człowieka.
Bądź człowiekiem, więcej niepotrzebny nam.
Wreszcie trwające 2 lata okrutne mordowanie cywili w Gazie się skończyło. Zakładnicy wrócili do domów, ale czy dzieci przestają umierać? Odnajduję numer telefonu do poznanej kilka dni temu Palestynki. Sanah El Azzah mieszka w Gdańsku. Tu mieszka też jej mama, Polka, która wyszła za Palestyńczyka. Poznaję też jej młodszą siostrę. Dziewczyny zgadzają się na spotkanie.
Robimy naleśniki dla córki, taka była prośba.
Dzieci jedzą polskie naleśniki? Czy ma pani jakieś sposoby na arabskie placki?
Nie, jedzą typowo polskie naleśniki z dżemikiem, z cukrem lubią. Niestety mamy kuchnię mieszaną. Nie będę ukrywać, że dominuje kuchnia polska, bo do tego dzieci są najbardziej przyzwyczajone. Dzieci się urodziły w Polsce. Wyjeżdżają czasem w odwiedziny do rodziny na Bliskim Wschodzie, ale mieszkają tutaj, więc to jest dla nich najbliższa kuchnia, najbardziej znana, ale lubią też kuchnię arabską. Moja rodzina od strony taty pochodzi z okolicy Beit Jibrin i te ziemie zostały zabrane w 1948 na rzecz powstania państwa Izrael, więc mój tata jakby pochodzi z tej pierwszej fali uchodźców, którzy opuścili na rzecz właśnie powstania państwa Izrael.
W którym roku tata się urodził?
W 1948 również, więc był kilkumiesięcznym dzieckiem. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co moja babcia musiała przechodzić, zmuszona cały swój dobytek zabrać z kilkoma dziećmi i z niemowlakiem kilkumiesięcznym i opuścić się w nieznane, nie wiedząc, jak będzie to jutro wyglądało. Mam nazwisko charakterystyczne i imię Sanah El Azzah. Sanah to jest jasność, błysk. A El Azzah to jest taka jakby obfitość, znaczenie takiej obfitości. Ja mam rodzeństwo, 2 siostry. Ja i moja starsza siostra urodziłyśmy się w Gdańsku, a moja młodsza siostra urodziła się już w Kuwejcie.
Dzień dobry, Ali El Azzah. Tak, myślę, że wszystkie arabskie imiona coś oznaczają. Moje oznacza Sana Pomożesz, wysoka, od Boga. No po prostu jesteśmy z mieszanego małżeństwa, więc to jest oczywiste, że czujemy się jednocześnie i Polkami, i Palestynkami. I to jakby właśnie... Myślę, że nie wymagało jakiegoś tam konkretnego wprowadzenia, tylko po prostu no tym się żyło, tak? Tak się żyło w naszym domu. Tata był Palestyńczykiem, mama Gdańszczanką i jakby te kultury się po prostu ze sobą mieszały.
Poznał moją mamę w Gdańsku. Pożyli trochę w Gdańsku i kiedy miałam 2-3 latka, przenieśliśmy się do Kuwejtu. W Kuwejcie był już mój wujek, brat taty, który również jest lekarzem, mój tata też. No i tam zaczęliśmy życie, dopóki nie wybuchła wojna w Zatoce Perskiej. W Palestynie nigdy nie mieszkaliśmy. Mój tata opuścił Palestynę w wieku jako kilkumiesięczne dziecko. Rodzina udała się na uchodźstwo do Jordanii. Tam zostały im przyznane obywatelstwo, paszporty jordańskie i tam mieszkali, dopóki mój tata nie wyjechał na studia najpierw do Egiptu na 1 rok, a potem do Polski na medycynę.
Podczas rozmowy Sanah opowiada mi o wojnie. Nie tej, która zakończyła się teraz, po 2 latach. Ten konflikt trwa znacznie dłużej. Oglądamy zdjęcia Strefy Gazy sprzed 20 lat. Tych miejsc już nie ma. Teraz
tam są tylko gruzy. Zdjęcia robiły dzieci z Gazy, na pomysł wpadła Sanach. Aparaty wysłała przez ambasadę palestyńską.
Tutaj jest akurat Palestyna w całości, w sensie zachodni brzeg i Gaza. I teraz jeżeli chodzi o samą Gazę, no to zdjęcia to są no już jakby pokazujące świat, który nie istnieje totalnie, no bo jak wiemy, tereny zostały zrównane i tych miejsc nie ma.
Trudne jest, kiedy pomyślę o dzieciach. Ale kiedy pani widzi, jesteśmy otoczeni przez dzieci i jakby pomyślenie sobie, że te zdjęcia były robione przez dzieci, które być może nie żyją.
Bo dwa razy wysłałam aparaty do dzieci. Za pierwszym razem z pomocą ambasady do zachodniego brzegu i do Gazy. Za drugim razem tylko do Gazy i to było przy pomocy PAH-u, Polskiej Akcji Humanitarnej. No i to było duże wydarzenie. To druga wystawa w Warszawie w Galerii Studio. Tam był też panel dyskusyjny podczas wernisażu, projekcja filmu Cztery rozbite kamery. Taki chyba tytuł jest, o ile dobrze pamiętam. Zdjęcia do nas wróciły po prawie roku. Kiedy zostawiałam te aparaty w ambasadzie, nie miałam pewności, czy w ogóle one wrócą, jak będzie ich jakość, czy nie będą prześwietlone przez dzieci niechcące otwarte, bo to były te takie jednorazowe te aparaty jeszcze z kliszą. To, o co prosiłam też ambasadę i później w tym drugim rzucie w Polską Akcję Humanitarną, to żeby zapisywać imiona dzieci, imiona, nazwiska, wiek i najchętniej dzielnice też, skąd są, czy tam miejscowość. Bo zależało mi, żeby te zdjęcia nie były anonimowe, żeby to byli mali autorzy, którzy z pełną jakby świadomością wiedzieli, że biorą udział w projekcie, że potem ich zdjęcia, ich małych autorów, a nie po prostu anonimowo dzieci z Palestyny, tylko konkretne imię i nazwisko, żeby czuli dumę z tego też, że mali artyści. Też nie miałam pewności, czy one nie wrócą po prostu jako takie, dobra, masz dziewczyno z Polski, aparaty z powrotem i fajnie. Tylko one rzeczywiście były opisane. One były rozdane dzieciom przy pomocy różnych organizacji humanitarnych, czy tam pomocy na miejscu. I one wróciły później i to było fajne.
Myślała pani o tym, żeby dzisiaj takie aparaty tam wysłać?
Myślałam o tym. Nawet rozmawiałam z siostrą, czy nie reaktywować ten projekt. Ten projekt nazywał się Litut, bo my na tatę wołaliśmy w domu Tut. Proszę nie pytać dlaczego, to siostra młodsza wymyśliła. To nie znaczyło nic. Po prostu wołała na tatę Tut i to było takie zabawne, że wszyscy w domu już potem mówiliśmy nie per tata, tylko per tut. Bo po arabsku li to jest dla, więc i to była ta myśl, która mi też kierowała, że robię to dla taty. Zaczęłam ten projekt jeszcze, kiedy tata żył w 2006, więc zatem miał świadomość, że wysyłam aparaty, ale już niestety nie żył, kiedy te aparaty wróciły. Zmarł tata w styczniu 2007 roku, a aparaty później w ciągu roku w 2007 wróciły, więc nigdy tata nie zobaczył efektu tych prac, czy one wróciły, czy nie wróciły. Nagle zmarł na zawał serca. Niestety niespodziewanie dla nas wszystkich i zdecydowanie za szybko. Tak jak z siostrą mówiłyśmy, nam tutaj w Europie łatwiej jest może jako dziewczyny, jako półeuropejki też działać, niż im tam w swoim imieniu. Mam nadzieję, że namówię siostrę i że zrobimy to jeszcze raz. Dlaczego siostra, dlaczego nie sama? Bo fajnie razem.
Bo mi się wydaje, że nie mogłybyśmy tam pojechać, bo problem polega też na tym, że my mimo polskiego obywatelstwa, jakby w oczach izraelskiego rządu jesteśmy postrzegane jako Palestynki, więc nie mamy paszportu, bo nie możemy go mieć, paszportu palestyńskiego. Nie możemy być jakby obywatelkami autonomii palestyńskiej, więc my no jesteśmy tam postrzegane jako Palestynki, które po prostu wjeżdżają na teren i nie wiadomo, jakie mają intencje, więc no zresztą Sana, przypomnij mi, jak ty byłaś w Egipcie, to trzymano cię na granicy bardzo długo. Wszyscy polscy obywatele już poszli.
Mąż zatrzymał wycieczkę, bo to było akurat na tej granicy, którą się przekraczało z Egiptu do wjeżdżając już na tereny Izraela, żeby dojechać do Jerozolimy. Autobus został zatrzymany do takiej tradycyjnej kontroli paszportów i tak dalej. Wszyscy wsiedli, ja zostałam wzięta na bok przez dziewczyny, które były młodsze ode mnie, były uzbrojone po zęby i które mnie po prostu na zmianę przesłuchiwały, pytając to samo i to trwało wiele godzin. I Izraelska Straż Graniczna i wiele osób mnie pytano, także przeszłam najpierw przez ich ręce, potem niby mnie wypuszczono, Ale podszedł inny pan, wziął mnie na bok i zaczął ze mną też rozmawiać. Ale czemu ty właściwie tutaj jesteś? Ale ty wiesz, że twoja rodzina już tu nie mieszka. Tak jak siostra mówi, jesteśmy Polki, mamy polskie obywatelstwo, ale mamy imię i nazwisko niepolskie.
Zresztą jest dużo bardzo przypadków właśnie tego, że osoby z mieszanych małżeństw, tak jak my, które właśnie mają jakieś tam obywatelstwo, ale też są z pochodzenia Palestyńczykami, to jakby nie są wpuszczani na przykład, są trzymani na granicy, mogą się odbić od ściany, po prostu tam pojechać i nagle się okazuje, że nie wyjeżdżają, tak jak trochę jak na granicy w Stanach, tak, więc tam jest dokładnie tak samo. Ja bym bardzo chciała tam pojechać, bardzo bym chciała też pokazać mojej córce, bo czuję, że ja po prostu muszę jej też przypominać, znaczy przypominać. Chciałabym, żeby ona też pamiętała i w sercu miała tę Palestynę, tak jak ja mam. Chciałabym jej pokazać, sama bym chciała zobaczyć, bo nigdy nie byłam, ciągnie mnie do tego, żeby zobaczyć ten dom rodzinny, który tam nadal stoi. Natomiast wiem, że nie ma takiej możliwości, na pewno nie przy aktualnej sytuacji.
Jest też coś, o czym się nie mówi, że my, Palestyńczycy czy półpalestyńczycy, nie mamy prawa powrotu. Nie mamy prawa powrotu, nie mamy prawa odwiedzin. Jak mi się udało pojechać na tą jednodniową wycieczkę z trudem i to było tyle przesłuchań, ile ja przeszłam, pytań, że ja pamiętam, jak już mnie wypuścili i wsiadłam do autokaru, to pierwsze godziny ja, dojeżdżając do Jerozolimy, ja przepłakałam, czując upokorzenie, wstyd i właściwie ból tych ludzi, którzy tam na co dzień coś takiego przechodzą. Dla mnie to było tylko chwilę, ja zaraz wrócę do Polski i będzie okej, ale ci ludzie przez coś takiego przechodzą codziennie, kilka razy dziennie nieraz, tak? Przesłuchując, a po co idziesz do szkoły? Nie wiem właśnie, czy słuchacze śledzą, wiedzą, co się dzieje w Zachodnim Brzegu, ale często jest tak, że po prostu państwo Izrael wjeżdża i jakby blokuje ten checkpoint i ludzie już nie idą do pracy, bo nie mają jak dojść do pracy, czy dzieci nie idą do szkoły, albo przechodząc przez checkpoint. Przecież jest dużo przypadków też naruszeń tych dzieci. Tak jak już nie mówię o naruszeniach psychicznych czy gnębieniach tych dzieci, dokuczaniach, ale też są raporty, gdzie mówią, że dochodzi również do takich molestowań seksualnych też tych dzieci nawet, które przechodzą przez ten checkpoint, czy kobiet. A ja tylko doświadczyłam to jeden dzień i to niecałe 24 godziny i potem wróciłam. Miło mi było być w Jerozolimie i pójść zobaczyć ten meczet też Al-Quds słynny. Al-Aqsa, przepraszam. Al-Quds to tak po arabsku nazywamy Jerozolimę. Ale było bardzo dużo młodych osób z bronią. Dla mnie, która wychowała się częściowo w Kuwejcie i w Gdańsku, w Warszawie, dla mnie to nie był normalny widok, że ja idę ulicą piękną, wizualizując sobie, że Jezus kiedyś tą ulicą szedł, a tutaj po prostu młode osoby z bronią. Młode osoby, które nie są w pełni dojrzałe, które jakby, no to naprawdę były młode osoby. Dla mnie wtedy byłam około 30 chyba, kiedy udałam się właśnie na tą wycieczkę. I to były osoby takie nastoletnie niemal dla mnie, które jeszcze miały gdzieniegdzie pryszcza na twarzy, a one już miały ogromne pistolety i tak dalej. I też się, jak się przemieszczałam, bo się odłączyliśmy od wycieczki tej rosyjskojęzycznej, tylko chcieliśmy wiedzieć, gdzie jest potem zbiórka i samodzielnie się poruszać, a ja wolałam jakby spacerować się, poczuć miasto i udać się też do meczetu. Nie weszłam w końcu do niego, ale udało mi się zobaczyć ten dziedziniec i fragment. Pozwolono wchodzić wtedy, ale byłam zaczepiona też kilka razy przez żołnierza. A co ty tutaj robisz? A po co ty tutaj jesteś? I tak dalej. I to może nie będzie nadawało się do emisji, ale też pamiętam, jak jakiś żołnierz izraelski, który właśnie zaczepiając mnie z takim niemądrym uśmiechem, chciałam powiedzieć głupim, niemądrym uśmiechem, pytał, a jak nazwisko? Ja już się bałam mówić moje nazwisko, El-Azze. I on mi powiedział coś takiego, dla mnie to było szokujące, ale nie zapomnę tego nigdy, że Palestynka. Palestynki są super, a ja pomyślałam sobie, może człowiek jest w nim, tak? W sensie, no jest w wojsku, ale może człowiek jest w nim. On potem dodał, w łóżku, kiedy się opierają. I dla mnie, kobiety, która w Europie była wychowana, było to takie przerażające, bo on stał z bronią, uzbrojony w militarnych strojach i on mi takie rzeczy mówi. Czy on będzie chciał mi zrobić krzywdę? Czy może mnie za to, że Palestynką jestem, zabierze zaraz gdzieś? Dla mnie ta wycieczka jednodniowa była taka pełna emocji, że napisałam pismo do naszego MSZ-u, jak zostałam potraktowana jako obywatelka Polski, jak długo na tym granicy byłam przetrzymywana, jak przesłuchanie wyglądało, mając nadzieję, że Polska coś zrobi, no bo ja jestem Polką też, a to było takie dla mnie szokujące, co ja jakby odczułam tego jednego dnia, doświadczyłam
montaż. No potem dostałam oficjalną odpowiedź, oczywiście fajnie, że przyszła, no że jakby rozumieją, ale sytuacja taka jest, a nie inna. Izrael ma prawo też do prowadzenia, jeśli czuli potrzebę, więc to było takie jakby usprawiedliwiające, że widać, czuli potrzebę jakby tam dogłębnego sprawdzenia mojej tożsamości i tak dalej, że jakby przekraczając granice, to trzeba też dostosowywać się. I dla mnie to było później też takie auć. Nikt się za mną nie stawił, a myślałam, że, no nie wiem, co ja myślałam wtedy, ale to jakby nie chciałam tego tak zostawić też.
Wiem, że takie sytuacje są codziennością, że mam wrażenie, że prawa człowieka kończą się po prostu na granicy Izraela dla wszystkich, którzy nie są Izraelczykami, a zwłaszcza dla tych, którzy są Palestyńczykami, a no my jakby jesteśmy, więc no tak, no jest taka niesprawiedliwość. Liczę na to, że kiedyś to się zmieni, natomiast na chwilę obecną no nie czuję, żeby to było dobre, tak, żeby po prostu tam zabrać 3-letnie dziecko, nie. Mimo tego, żebym chciała.
Ja bym miała ogromną obawę i strach, nawet nie obawę, tylko strach, że prawa humanitarne, ludzkie, jakie są mi znane i znane, nam tutaj w Europie nie będą tam szanowane, że ja po prostu znowu pojawię się tam z dziećmi z myślą, że wybierzemy się na wycieczkę, pokażę Jerozolimę, Betlejem, co może wydawać się być normalne, dlaczego nie, ale że jednak po przekroczeniu granicy, trzymając nazwisko, jakie trzymam, rozdzielą mnie z dziećmi. Zabiorą. No i co ja zrobię? Kto się za mną stawi, za moimi dziećmi? Wojsko stwierdzi, że nie wiem, bierze je gdzieś na bok. Jak mnie rozdzielono od grupy wtedy i męża, no to też nie było siły. Ja pamiętam, mąż oponował, że chce zostać blisko, chce wiedzieć, co się ze mną dzieje, gdzie mnie zabierają. To po prostu stanął mur. Żołnierzy rozdzieliło nas, a mnie zabrano gdzieś tam na zaplecze do jakiejś sali przesłuchań i on nic nie wiedział, co się ze mną dzieje, czy ja tu zostaję, czy idę dalej i tak dalej. I nikogo to nie interesowało. A może stwierdzą, że zabiorą do właśnie więzienia, bo nie wiem co, bo mają na drugie imię arabskie. Zinedine i Zeina. Albo mnie zabiorą i co wtedy z moimi dziećmi? Nie, ja nie zabrałabym dzisiaj dzieci. No, chciałabym z siostrą coś zrobić, reaktywować, czy jakoś pomóc dzieciom, być może jakieś zdalne nauczanie robić, może nie taki projekt ala artystyczny, tak jak to wcześniej miało miejsce, żeby tylko pokazać kulturę i żeby dzieci czuły, że są ważne, tylko jakby no, teraz trzeba więcej pracy włożyć, jeżeli mówimy o Gazie szczególnie. Tam przecież wciąż są dzieci, tysiące dzieci są, jeszcze żyją, które nie mają szkoły. Tak jak tutaj pani w tyle widzi, dzieci sobie przy stole malują, rysują, mają dostęp do kartek, mazaków wszelakich.
Przed chwilą zjadły pyszne naleśniki, które pani zrobiła.
Świeżo zrobione, cieplutkie, z mąki czystej. Popiły czystą wodą, która jest też dostępna. Myślę też o tym, żeby z siostrą coś zrobić w tym kierunku, ale jeszcze nie wiem do końca jak, ale żeby pomóc tym dzieciom, być może online jakieś zajęcia robić, które będą pozwalały jakby tą traumę powolutku, te stresy uwalniać i wypuszczać.
Uważam, że jestem to po prostu im winna, że to trzeba robić, to, o tym trzeba mówić, to trzeba jakby pokazywać dalej to, co tam się dzieje. Drugi dlatego, że... Dziękuję. Dlatego, że się nie godzę właśnie na to, bo tak naprawdę jedyne, co mnie różni też od tych ludzi, to jest to, że ja miałam trochę więcej szczęścia i moja mama jest akurat Polką, tak? W moich żyłach płynie ta sama krew, tak jak w każdego innego człowieka, tak? Jakby między ludźmi rozróżnia nas po prostu to, że ktoś się urodził tu, a ktoś tam. Ciężko się cieszyć codziennością, kiedy światem rządzą potwory, tak? Myślę, że to jest takie hasło, które mi towarzyszy i rzeczywiście raz na jakiś czas robię sobie od tego detoks.
Ja mam wiarę, że coś się zmieni, że się sytuacja odmieni, ale mam wrażenie, że w pokoleniu mojego taty było nastawienie, że to tak będzie, że Izrael ma za dużo sprzymierzeńców, że to się nie odmieni. I że lepiej jest się zaadaptować do obecnego środowiska i tak jakby zostawić gdzieś tą Palestynę w tle, już po co wracać. Więc mi jest łatwiej mówić, ale to było trudniejsze dla bliskich, którzy doświadczyli tego bezpośrednio. Mi się wydaje, że coraz więcej mówimy otwarcie o tej Palestynie i coraz odważniej, co jakby dużo radości mi sprawia. Nie boimy się mówić, że coś jest palestyńskie i tak dalej. Wcześniej mam wrażenie, że to było takie troszeczkę temat tabu.
Zmiana jest zauważalna i na pewno to cieszy, że się mówi o tym głośniej i więcej, i że więcej ludzi się interesuje. Mi się wydaje, że rzeczywiście w poprzednich latach był to temat tabu. Tam zawsze było źle, zawsze się działy takie rzeczy. Natomiast skala tego jest niewyobrażalna. I wydaje mi się, że to też być może otworzyło po prostu oczy, które wcześniej były zamknięte, tak, albo przymknięte. Trzeba o tym mówić, żeby to zatrzymać, tak? I żeby więcej, żeby świat się po prostu obudził.
Ponad miesiąc trwa już zawieszenie broni w Strefie Gazy. Połowa szpitali nadal tam nie działa. Ludzie w Strefie Gazy żyją w trudnych warunkach, w przepełnionych namiotach i w budynkach. W wielu z nich brakuje też dostępu do czystej wody. Pomimo zawieszenia broni cały czas giną ludzie. Od 10 października zabitych zostało co najmniej 266 Palestyńczyków. W trakcie zawieszenia broni w Strefie Gazy ginie podobna liczba cywili, co w toczącej się równolegle pełnoskalowej wojnie na terenie Ukrainy.
Wysłuchali Państwo reportażu Anny Rembas zatytułowanego Żeby świat się obudził. Teraz krótka przerwa, a po niej spotkanie z naszym gościem Natalią Cyżan, kierowniczką działu programowego w Instytucie Kultury Miejskiej, organizatorką cyklu spotkań z Palestyną.